Pani, bardzo, bardzo nam jest miło, że możemy powiedzieć parę słów o tym, jak doświadczamy miłości Pana Boga. Też nas staramy się być Bożymi mordeczkami.
Tak jest.
Różnie nam to wychodzi. Króciutko się przedstawimy. Jestem Iga Isia od Kotleta. Ja tak o sobie mówię, bo lubię gotować kotlety. Mam 4 chłopaków w domu, więc...
Jest dla kogo.
Jest dla kogo. I są różne, mielone, schabowe, z piersi kurczaka.
Ważne, żeby było mięso. To jest jakby podstawa naszego menu. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. To jestem Konrad, zwany Kądziem. Całe życie byłem Konradem, odkąd się żeniłem, to jestem Kądziem.
Ja mówię na niego Kądziu, Kądzik. Dzik z lasu. Tak jest.
Jesteśmy małżeństwem, szczęśliwym małżeństwem.
O, ja to jestem bardzo szczęśliwa.
O, to ja też.
No i fajnie. Pewne rzeczy na cele konferencji mamy ustalone, nie żartujemy.
To było najtrudniej ustalić, ale jak już się udało...
Troszkę się pokłóciliśmy, ale doszliśmy, że jest fajnie,
tak,
jest dobrze.
Jest dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Dokładnie, tak. No. Tak. A jak się już pokłócimy, to trzeba się godzić. To jest najważniejsze, a i tak razem idziemy już...
11 prawie lat będzie...
W październiku.
Już czekam, co Kądziu wymyśli na rocznicę.
Ja też się nie mogę doczekać, co wymyślę.
No i fajnie.
Tak, i Pan Bóg nas pobłogosławił 4 wspaniałych dzieci, które teraz się bawią na opiece. Ja mam nadzieję, że dadzą radę.
My też się fajnie bawimy, więc do 12 dzisiaj macie z nami czas.
Tak jest. Najstarszy Józio na pokładzie 9 lat, później nasza królewna Tereska 7, Tazio 4 i najmłodszy Gucio 2 latka. Największy nauczyciel miłości, który najwięcej nas sprawdza, ale też najwięcej mu uchodzi płazem, bo jest taki słodki, że aż no...
Kądziu mu wszystko wybacza. Wziął mój puder, cały rozdrapał. Kądziu, no na spokojnie, no zobacz.
No jest zobacz. Okazja kupić drugi, no zostaw na plusy. No.
Dobrze, okej, okay, tak.
Tak, i to jest nasze najważniejsze powołanie, misje, zadanie, nasz Nazaret. Na tym przede wszystkim chcemy... się skupić, ale też by w tym samym się rozwijać. Widzimy, że to jest nasza przestrzeń, żeby uczyć się tej miłości, uczyć się też naszych dzieci siebie nawzajem. To jest niesamowity poligon miłości, gdzie my cały czas wzrastamy, chociaż może byśmy nie chcieli, ale ćwiczenia cały czas są, w nocy, w dzień, o każdej porze. Oprócz tego posługujemy, działamy na rzecz teraz trochę bardziej małżeństw, ale tam, gdzie Pan Bóg nas pośle, młodzież taka wspaniała jak wy. Jeszcze takiej wspaniałej nie mieliśmy, to trzeba przyznać, żeby się porządnie to nagrało. W różnych miejscach Polski, ale też taką ważnością nasz dom, oprócz tego też...
Pracujemy w gabinecie, ja pracuję z małżeństwami, które są w kryzysie, jak jest taka eskalacja emocji, oni się kłócą, ja to bardzo lubię.
Tak.
Ja trochę... Przychodzę do domu i mówię, Kądziuś, jaka jestem szczęśliwa. Jak my w ogóle nie mamy problemów.
To też jest ważne. A ja trochę ciszej i spokojnie, bo pracuję indywidualnie w nurcie logoterapii.
Więc jak ja sobie nie radzę, to wysyłam osoby do Kądzika.
Tak, ja słucham, jak moja żona jest wspaniałą terapeutką. Tak, i to też jest część naszego życia. Cały czas rozeznajemy, w którą stronę i jakim obszarem, która część naszego życia, jaki ma obszar zająć właśnie, ile mam na to czasu poświęcić, bo to jest nieustanna droga. Czujemy teraz, bardzo mocno czujemy, że można było robić mnóstwo wspaniałych projektów, cudownych, jeździć, głosić, działać, ale też widzimy, że teraz naszym zadaniem jest nasza rodzina, nasze 4 małe grzybki, które nas potrzebują. Z też taką mądrością, też jakby jak przyjeżdżamy, też głosimy. Zdarza się, że jedziemy gdzieś sami, że nasze kochane dzieci stoją pod opieką kochanej babci, za co bardzo jej dziękuję. Mam nadzieję, że obejrzy to nagranie, jak ją kocha, moją teściową najwspanialszą.
Kądziu wie, jak się ustawić, nie? Mamy taką grupę na Messengerze Rodzinka. Mama sobie pofarbowała włosy, nikt nie widzi, jak ona... Mamusia nowy kolor, widzę, zmieniła. O, Kądziu, synek jak powie, to powie. Kądziu?
Tak. Tak, dokładnie.
Więc to jest dobre, żeby dobrze żyć z teściową, to też ważne.
Tak, ale to właśnie to widzimy, że naszym największym działem organizacyjnym jest nasza rodzina. I tym chcielibyśmy się z wami wszystkim podzielić dzisiaj, na tym naszym spotkaniu, naszym świadectwie, zaświadczyć o Bożej miłości, jak Bóg nas prowadzi, jak staramy się za Panem Bogiem, jak też często popełniamy błędy, jak nam nie wychodzi, że próbujemy... Myślimy, że to jest ta droga, a później okazuje się, że gdzieś zbaczamy. Staramy się cały czas, żebyśmy też to robili w duchu jedności małżeńskiej, żebyśmy wiedzieli, że idziemy w tym razem, że się wspieramy, że sobie towarzyszymy już prawie 11 lat i oby jak najwięcej, bo to jest niesamowita przygoda i małżeństwo, i pójście za Panem Bogiem, bez względu, gdzie Pan nas posyła, w które miejsce, jakie rozeznajemy powołanie, czy powołanie właśnie w rodzinie, w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym. Wszędzie Pan Bóg chce, żebyśmy byli bardzo szczęśliwi, żebyśmy się radowali, żebyśmy obdarzali innych radością, żebyśmy dzielili się tą miłością, żebyśmy w tej miłości wzrastali. Więc dobrze jest słyszeć głos Pana. Dobrze sobie stworzyć taką przestrzeń, żeby ten głos Pana móc usłyszeć.
Tak, i widzimy też, że taką trzonem i podstawą w naszej gdzieś tam relacji małżeńskiej jest przede wszystkim relacja z Panem Bogiem. Nie mówimy nic odkrywczego, ale widzimy, że ja naprawdę, żeby być dobrą żoną, dobrą mamą, mieć te pokłady cierpliwości do tego Nazaretu, to wiem, że po prostu siadam u stóp i mówię: Panie Boże, dodaj mi sił. Ja mam taki piękny obraz Pana Jezusa w dużym pokoju mamy. Jak czasem się zdenerwuję na wszystkie moje dzieci, to myślę sobie: jestem obrażona żona, nie patrz na mnie tak, Panie Jezu. Dałeś mi tą czwórkę, jak tutaj to wszystko ogarnąć.
To ale... o mężu nie wspominasz tym.
Tak, nie. Nie mówię, do męża też daj mi tą cierpliwość, ale rzeczywiście Pan Bóg daje łaskę. W tym naszym powołaniu daje łaskę, daje siłę, daje cierpliwość do tego, do czego nas powołuje. Więc trzonem do budowania takiej relacji widzimy, że po prostu jest modlitwa, nie? Że my nie znamy odpowiedzi na wiele pytań, że te dzieci nam się odpalają. Często jest takie wyobrażenie, właśnie tutaj siostry, obserwujecie nas, mówicie: no anioły jak jedzą, aniołeczki. No nie zawsze tak jest.
Ale dzisiaj tą pizzę w tranżalali.
Ten nie będzie tego jadł, ja nie lubię pizzy, Ryk, ja też nie. Wchodzimy do pokoju, jesteśmy głodni, co my teraz będziemy jeść? Wiecie, życie, nie? Ale bierzemy to i mówimy: Panie Boże, skoro dałeś nam te dzieci, to wierzymy, że dajesz nam też taką łaskę. I może być też tak w Twoim życiu, że się staracie, że się modlicie, no a coś nie wychodzi. Kochani, są różne etapy naszego życia, ale Pan Bóg przez te etapy też nam pokazuje, że są małe dzieci, są takie problemy, potem będziemy mieli starsze dzieci, wszyscy mówią: zobaczycie, jak będą starsze, to dopiero będzie.
Tak nas pocieszają, fajnie. No.
Tak, ale też widzimy, że z łaską, jeśli prosisz Pana Boga, to Pan Bóg daje Ci łaskę, daje Ci też taką mądrość, żebyśmy im towarzyszyli, żebyśmy im byli. Bo zobaczcie, czasem mówimy, że takie, o, takie proste życie. No właśnie ta nasza prosta codzienność, ona wcale nie jest taka prosta. Że o wiele łatwiej uciec na konferencję, ktoś Cię jeszcze pochwali, o, było fajnie. A trudniej jest być w tym Nazarecie, gotować ten setny rosół, odpowiadać na te kolejne pytania, trudności, z którymi się mierzysz. Ale doświadczamy tego, że nie będzie owoców, czy w Twojej pracy zawodowej, tak, jeśli wpierw nie zaopiekujesz się, przepraszam.
Musimy bardziej ręce trzymać tak.
Jeśli wpierw nie zaopiekujesz się swoim powołaniem, my to bardzo mocno widzimy. Ktoś przychodzi i mówi: Pani, bo ja tracę sens życia, może jestem złą mamą, jestem złym tatą. Bo często uciekamy w inne rzeczy, bo jest łatwiej, prościej. Ja też często bym się sama zapakowała z tego Nazaretu i tam uciekła. Ale wiem, że dopiero wtedy, jak ugotuję ten obiad, jak zaopiekuję się moim mężem, jak jestem przy moich dzieciach, to jest to, co prowadzi mnie do nieba. I myślę, że tak jak tutaj dzisiaj przyjechaliśmy w ogóle też na te rekolekcje, to każdy przyjechał ze swoim Nazaretem, ze swoim domem, ze swoimi problemami, ze swoimi dziećmi. I chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy zanurzasz się w Panu, Bóg daje Ci siłę na wszystko. I widzicie, mamy też Józia na wózeczku i też doświadczamy innych trudności, ale widzimy, że ilekroć klękamy, mówimy: Panie Boże, w imię naszego sakramentu małżeństwa, dodawaj nam sił. To Pan Bóg naprawdę daje dużo sił, dużo takiej, myślę, że siłą naszego małżeństwa jest radość. Nie wiem, Pan Bóg naprawdę, słuchajcie, to, że my mamy poczucie humoru, to w bardzo wielu sytuacjach nas ratuje. Byliśmy na Niedzieli Palmowej, jeden taki z takich przykładów, idziemy na Eucharystię, nie chcemy się spóźnić, wiadomo, z czwórką dzieci, biegniemy wręcz, wychodzimy za 15, ale tutaj kamyk, tutaj stokrotka, tutaj coś, więc już wpadamy spóźnieni. Niedziela Palmowa, więc kościół nabity po prostu ludźmi z tymi palmami. Mówię: ustawcie się ładnie, prasowałam koszulę, już wszystko wymięte. Myślę: dobra, nieważne. Za chwilę patrzę, Tadzio się bije z Gutkiem, tymi palmami po głowie. Myślę: jesteś. Nuda, kiedy ten ksiądz skończy? Mówię: uspokójcie się, pięknie mówi, słuchajmy Ewangelii. Myślę sobie: nie, to nie są moje dzieci. Pot mi już po plecach spływa. Jeszcze patrzę, że oni tymi palmami się biją. Myślę: nie. I patrzę, a tam taka mała dziewczynka, obok mamy też już nie może wytrzymać i ta mama: uspokój się, bo zaraz stąd wyjdziemy. A ona: no właśnie o to mi chodzi, zabieraj mnie stąd. Ja sobie myślę: o dziewczę, miód na moje serce. Czy nie tylko moje dzieci tak mają? I zobaczcie, jest ta codzienność. I czasem sobie myślisz: no chcesz na dobrze, a nie wychodzi. Ale Bóg widzi nasze starania. To jest niesamowite, że Bóg widzi twoje serce. I pięknie by było, jak się spotkamy kiedyś tam po drugiej stronie i będziemy zmęczeni miłością. Miłością do tych, których mamy obok. I wiecie, czasem jest ciężko i siedzimy tacy już zmęczeni, a tadzik biegnie i mówi: kocham was, jesteście super. Nie? I to są takie cukierki, które daje czasem Pan Bóg, żeby pokazać: ja jestem. Mówię przez twoje dzieci, mówię przez twojego współmałżonka, mówię przez twoich bliskich, żeby o tym nie zapominać, że Chrystus cały czas jest obecny wśród nas.
I myślę, że też część z was jest na takim etapie, że rozeznaje, w którą stronę ma pójść, czy małżeństwo to jest na pewno dla mnie, czy może właśnie życie konsekrowane. To też nas tak wzruszało, kiedy widzieli z naszego okna te rozmowy, jak chodziliście, że było też taka większe grono rozmowy z siostrą właśnie na temat powołania, że tak szukamy, że chcemy tak, wiecie, dobrze pójść, dobrą stronę, żeby nie popełnić błędu. Ale wiecie, to nie jest tak, że jak już dobrze rozeznamy, to dowodem tego, że poszliśmy w tą stronę, to że nie będzie problemów, że wszystko będzie okej. Okay. A kiedy pojawiają się jakieś trudności, czy narzeczeństwa, zaczyna się zastanawiać, co ja robię z tym chłopem, on taki nie był, a co tu się dzieje, ta moja dziewczyna, no super fajnie, ale ten okres to tak 28 dni w miesiącu, a nie na odwrót, i to jest takie dla mnie trudne. I mogę powiedzieć jakieś wątpliwości, czy to na pewno jest dobra droga, przecież miało być tak pięknie, miałem pójść za Panem Bogiem, miało to rozwiązać wszystkie moje problemy. My o tym już mówiliśmy wczoraj, tak? Że pójść za Panem Bogiem to nie znaczy, że nasze problemy się skończą. Że nagle w czarodziejski sposób Pan Bóg tą różdżką zabierze wszystkie nasze trudności. Ale to ważne, żeby zmieniło się nasze myślenie. Że zobaczcie, że trudności, cierpienie, w różny sposób możemy to nazwać, jest elementem naszego życia. Nie da się od tego uciec. Chociaż bardzo byśmy tego nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby nasze życie było wolne od zmartwień. Ale tak jest, tak to nasze życie wygląda. To od nas zależy, to jest nasza decyzja, czy ja dobrze wykorzystam te zmartwienia, te cierpienie. Czy ja usiądę i będę bidolił: ale ciężko, ale smutno, u sąsiada trawa bardziej zielona niż u mnie, stara bida i tak dalej. No takie nasze polskie, my to lubimy. Albo może nie wiem, czy lubimy, ale znamy dokładnie. A możemy w to wejść i to może nas przemienić. Te trudne doświadczenia, że możemy jeszcze bliżej przyjść Pana Boga. Zobaczcie, że często właśnie nie kiedy jest super wspaniale, ale kiedy doświadczamy różnych trudności, może nawet wątpliwości, wtedy jest taka przestrzeń na prawdziwe spotkanie z Panem Bogiem. Że my widzimy, że Panie Boże, ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, dlaczego moje dziecko choruje. Ja nie wiem, dlaczego są takie problemy w mojej rodzinie. Dlaczego moi rodzice się kłócą? Dlaczego może się rozwiedli? Dlaczego ktoś umarł? Dlaczego są takie problemy w szkole, takie problemy z finansami? To jest przestrzeń, kiedy możemy zaprosić Pana Boga do swojego życia, powiedzieć: Panie Boże, Ty mnie przez to przeprowadź. I często właśnie w tych trudnych doświadczeniach my jeszcze bardziej doświadczamy Jego miłości. Bo zobaczcie, bo właśnie Bóg, który jest miłością, Bóg, który można powiedzieć, Bóg równa się miłość, możemy zastąpić swój Bóg swoją miłością, doskonałą, wspaniałą miłością. To ta miłość zeszła na ziemię dla nas, nasz ludzi, i najpierw została ogołocona w momencie wcielenia, w momencie żłóbka, kiedy Pan Jezus był bezbronny, totalnie był bezbronny, w tych trudnych warunkach się narodził, a później po raz kolejny w momencie zbawienia, cierpienia, krzyża, po raz kolejny udowodnił nas, jak bardzo nas kocha. I to jest ten moment, kiedy my te trudne doświadczenia możemy przeobrazić w miłość. Zobaczcie, my to często mówimy na spotkaniach z rodzicami, że bardzo często można gdzieś przeczytać, usłyszeć, że takim jednym z takich cięższych tortur jest to, że nie daje się więźniowi czy jakim innemu człowiekowi więzionemu nie dać zasnąć, że cały czas go budzimy, żeby nie mógł spać, żeby cały czas był w trubie takiego czuwania. No i później sobie przypominamy, jak my mamy małe dzieci, to jest dokładnie to samo. To jest, można powiedzieć, takie tortury, że co chwilę przymkniesz oko: mamo, tato, tylko prosić, żeby nie było tym razem tato, może tym razem mamo, no zawołaj mamo, no tak cię proszę mamo, nie? I zobaczcie, i stajesz rano i funkcjonujesz i dajesz radę. I to jest moment, kiedy ty możesz wzrosnąć w tej miłości, ty możesz urosnąć, ty możesz się przemienić. Ja będąc studentem, młodym człowiekiem. Już cały czas jestem młody.
Kończę, dotknął cię już ząb czasu, masz za kola.
To jest więcej miejsca do całowania, pamiętaj.
Tak jest. To by szybko wypadło.
To może od całowania mi się to robi.
A, może, może tak być.
To wiecie, jak były te zarwane noce, człowiek ciężko funkcjonował, było tak ciężko, a później nagle rodzi się te mała bezbronna istotka i nagle okazuje się, że ty jesteś w stanie dać siebie więcej. Że patrzysz na swoją zmęczoną żonę, która najpierw w stanie błogosławionym nosiła wiele miesięcy pod swoim sercem. Doświadczyła wiele trudności, wiele trudów. Już nie będę wymieniał, myślę, że kobiety, które doświadczyły błogosławionego stanu, czyli szczęśliwego, wciąż świadomość, z czym to się wiążą. Później poród, stan połogu, później te karmienie. Że widzisz tą męczoną żonę i możesz stać ponad sobą i powiedzieć: w imię miłości. Po ludzku mówisz: nie, nie chce mi się, jutro muszę wstać do roboty. Ale w imię miłości ty to robisz. I może tak jest w waszym życiu, może nie wszyscy jesteście rodzicami, nie macie jeszcze malutkich dzieci, ale może macie inne sytuacje. Kiedy jesteście zmęczeni, kiedy jesteście już tutaj trzecią noc, adorujecie ileś godzin, rano trzeba stać, wszyscy mówią: uśmiechaj się, przybijaj piątki, bo jesteś Boża mordeczka, ale fajnie, ty byś najchętniej usiadł i się chwilę zdrzemnął. A tu trzeba coś z siebie wykrzesać. I to jest ten moment, kiedy możemy wzrastać, kiedy możemy przybliżyć się do Pana Boga, do tego, który poszedł jako pierwszy. Zobaczcie, to nie jest tak, że Pan mówi: wy to róbcie, a będziecie szczęśliwi. On to zrobił jako pierwszy. I nasze życie, nasze trudności nijak nie mają się do tego, co On sam przyjął z własnej woli. Bardzo ujęły mnie słowa papieża Piusa XII, który powiedział, że to nie gwoździe przybiły Pana Jezusa do krzyża, ale miłość. Bo On to wybrał. Jest wszechmogący, On nie musiał tego robić. On w imię miłości dał się przybić do krzyża, w imię miłości do każdego z nas. Chociaż wydarzyło to się wiele, wiele lat temu. I to jest, wiecie, nie jest łatwo to przyjąć, ale to jest ogromna, radosna nowina, że Bóg cię kocha. Bóg cię chciał tutaj na tych rekolekcjach. Bóg pragnie twojego uśmiechu. Pragnie to, żebyś była szczęśliwa, żeby był szczęśliwy. A my widzimy, wiemy, że to szczęście jest właśnie u Niego, że będziemy za Nim podążać. Szczęście to nie znaczy, że będzie super i wygodnie. Szczęście to znaczy, że będziemy czuli się spełnieni, że będziemy mieli sens i cel w naszym życiu.
I taki pokój też serca. I chcielibyśmy Was zachęcić właśnie do tego, żebyśmy tutaj, będąc właśnie na tych rekolekcjach, poczuli, że jesteśmy prawdziwymi apostołami miłości. Zobaczcie, my już we wtorek będziemy wyjeżdżać, nie? Jeśli każdy z nas wyjedzie z takim przeświadczeniem, chce dawać ludziom Jezusa, chce być Jego apostołem. Zobaczcie, jacy byli apostołowie. Jaką musieli nosić w sobie miłość, moc Chrystusa, że z nimi chciało się przebywać. Czy dziś jak tutaj siedzisz, to pomyśl sobie, czy ludzie chcą ze mną przebywać? Jakim jestem człowiekiem? Jaką jestem żoną? Czy mój mąż lubi ze mną przebywać? Czy ja lubię przebywać z moim mężem? Czy inni lubią przy mnie być? Czy właśnie, zobaczcie, to niesamowite doświadczenie, podarujmy sobie dobre słowo, jak się wymienialiście tymi uśmiechami. Nie? To jest właśnie to, możesz kogoś zachwycić Bogiem, że ktoś mówi: co takiego w sobie masz, że jesteś taki radosny? No, byłem w grudku nad Dunajcem na najlepszych wakacjach życia. Wiadomo, nie? Ale no właśnie. I nosimy z Kądzikiem taką wielkie pragnienie w sercu, żeby nasz dom służył Panu, żebyśmy my służyli Panu, najpierw sobie, wzajemnie naszym dzieciom, ale też naszym bliskim. Zobaczcie, w dzisiejszym świecie my potrzebujemy dać świadectwo. I nie zawsze to jest, że pójdziesz i powiesz: Jezus cię kocha, ale czasem dobrym uśmiechem, tym, że zrobisz komuś kotleta, że kupisz komuś drożdżówkę, przepraszam, jestem głodny, kupiłabym pani, no jasne. Że spakujesz, masz wypchane szafy i spakujesz ubrania i powiesz: może komuś się przyda, już w tym nie chodzę. My dzisiaj dużo rzeczy gromadzimy, a Bóg mówi: bądź hojny. Hojny na modlitwie, hojny w relacjach. Jeśli będziemy hojni sercem dla innych, to my będziemy rozpalać ten świat. To my będziemy naprawdę, pójdziemy przez to życie z taką radością, ale ta radość będzie nas cieszyć. My coraz częściej spotykamy ludzi smutnych, samotnych. Jak czasem ktoś mówi: Isia, ja nie mam przyjaciół. Ja nie mam koleżanek, które powiedzą: dobrze wyglądasz. Fajnie, że jesteś, poradzisz sobie. My mamy być takimi apostołami. To, że dzisiaj słyszysz te słowa, to znaczy, że Bóg chce otworzyć twoje ucho, twoje serce, Masz być apostołem Jego miłości. I mamy takie doświadczenie, że będąc przy Panu, naprawdę On robi wielkie rzeczy w naszym życiu. Nie mamy za wiele. W sensie takim...
Mamy wszystko,
mamy siebie. No, żartowałam, kącikom. W sensie takim, wiecie, materialnym. No naprawdę, wynajmujemy mieszkanie, jeździmy samochodem, który jest trochę wklęśnięty.
Nie słuchaj tego. Naprawdę, to jest bardzo dobry samochód.
Nie, bo Konrad bo
tutaj
też
już mam prawie
sprzedać.
Klienta, tak.
A, dobra. Nie, on jest naprawdę dobry, tylko po prostu...
Z prawej strony, jak siadasz, to nie widzisz w ogóle.
Nie, no jest troszkę przerysowany, no bo Kondziu się spieszył do teściowej i po prostu...
Nie przypominaj mi tego momentu.
I słuchajcie, no tak wjechał w tą bidny bramę, tak mi go było szkoda, zarysował ten samochód. Ale to się wyklepie. To na spokojnie. I słuchajcie, więc mamy ekspres, bo kupiliśmy sobie na raty.
Tak,
więc...
w grudniu jak go spłacimy, będzie nasz.
Tak, dokładnie. I słuchajcie, kupiliśmy rowery też na raty. I nam ukradli.
Jeden,
dokładnie.
Tak, wiecie, bo mamy dużo właśnie historii, nie tylko z takimi trudnymi kradzieżami, ale jakby właśnie w tym trudnym doświadczeniu też zadziała się ogromna łaska. Często my mamy taki moment, że my nie widzimy, Boże, znowu coś się wydarzyło, dlaczego ciągle mnie to spotyka? Wiecie, i zatrzymujemy się na tym, nie idziemy dalej, nie mówimy, Panie Boże, może Ty widzisz więcej, widzisz dalej, może w tym coś jest, może ja tego teraz nie dostrzegam, potrzebuję czasu, bo zobaczcie, zaraz ukończę ten temat z rowerami, że łaska to jest moment tu i teraz, że my często uciekamy w przyszłość, my często uciekamy w wyobrażenia, co ja będę robił, jak ja skończę studia, jak ja to i to zrobię, jak ja przeczytam tą książkę, jak ja, wiecie, i żyjemy tylko w wyobraźniach. Wyobraźni w tym, co moglibyśmy zrobić i zapominamy, że jesteśmy tu i teraz. To jest jedno takie niebezpieczeństwo, które na nas czyha, ale też, że żyjemy w takim lęku. Ojej, a co się teraz wydarzy? Ja nie wiem, ja jestem przestraszony. Ja tego nie zaplanowałem. I to jest przestrzeń, gdzie może wejść zły duch, że może nas wystraszyć, a może pójść właśnie wyobrażenia i zapominamy o działaniu. Łaska, czyli Pan Bóg jest tu i teraz. Ja mogę Go tu i teraz usłyszeć. Nie uciekać gdzieś daleko, bo to też jest łaska, o którą musimy prosić. Te natchnienia, które często właśnie ktoś ci... Zastanawiam się, nie wiem skąd, ale przyszedł mi pomysł tą przysłowiową drożdżówkę komuś kupić. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło, żeby zapytać, żeby do kogoś uśmiechnąć, że widzę, że coś jest nie tak. Normalnie bym przeszedł obok tej osoby na przystanku, a teraz jakoś tam uśmiechnąłem się, zapytałem o autobus, o godzinę, jakoś rozmowa wyniknęła. To są właśnie te momenty, ta łaska, która jest nam dana od Pana Boga. Jeśli my będziemy żyć blisko Niego, to będzie nam dużo łatwiej. To nie znaczy, że będziemy mieć 100% skuteczność i zawsze będzie wszystko wychodzić, ale nam będzie dużo łatwiej wiele rzeczy dostrzegać. I historia z tym rowerem jest tak, że ten rower zostawiłem u taty na zimę, u mojego taty na wsi i to jest bardzo dobry gospodarz. Przez 65 lat życia nic mu nie ukradli, tylko mój rower. I tak się biedny tym przejął, Konrad, no nie wiem jak to się stało, ten rower. Mówię, dobra, tato, nie przejmuj się, trudno, nie mógł sobie chłopot żałować, ja ci go odkupię. Mówię, tato, daj spokój w ogóle, że to nie jest twoja wina, tak, chyba, że to ty coś tam. Nie. Mówię,
może opchnął za dobrą. Nie, żartujemy.
Żartujemy, nie? Mówię, tato, w ogóle się nie przejmuj. I tak, wiecie, przyszła ta wiosna i tak, może czas na te rowery i tak, mamy ten jeden rower, tak ciężko, mówię, to kupimy, trudno, nie będziemy tam ciągle tylko myśleć, właśnie żyć wyobrażeniem, tylko go kupimy. I mamy takiego sąsiada, który jest takim zapalonym cyklistą, nie wiem, czy to tak się mówi, że po prostu on wszędzie jedzie na rowerze, nawet w garażu za samochodem ma taki, wiecie, podejście i tam też jedzie na rowerze. Normalnie, nie mówię, to spotkam go, to pogadam, powiem mi, czy mam kupić tutaj, czy w innym sklepie, czy może ma jakiś sprawdzony punkt. I normalnie jak w garażu podziemnym, w dzień go spotykam. Dzień dobry sąsiedzie, witam. Jak teraz go chciałem zapytać o rower, nie ma, zniknął. Przez 2 tygodnie, w dzień jeszcze specjalnie, 2 razy dziennie chodziłem do samochodu, może on już go spotkam. Nie ma tego chłopa od tego roweru. Mówię, co jest? Mówię, nie. Wiecie, zacząłem szukać w internecie, ja nie znam się na tych rowerach, umiem jeździć na rowerze, tak, ale czy takie przerzutki i tak dalej. I tak, Panie Boże, co mamy zrobić? Mamy kupić i tak dalej. Wiecie, mija te 2 tygodnie, mówię, dobra, to pojadę już do tego sklepu i coś wybiorę, może mi w sklepie doradzą. Gdzieś wtedy pojechałem, nie pamiętam gdzie, czy byłem w szpitalu z Józkiem czy coś, nagle dzwoni do mnie Isia, że słuchaj, Pan Bóg dał nam rower. Mówię, fajnie, dobra, to opowiedz mi tą historię.
Tak, i dzwoni do mnie dziewczyna, cześć Isia, słuchaj, bo ja na modlitwie rozeznałam, mam taki bardzo fajny rower z koszyczkiem i w ogóle, i Jezus kazał mi ci go dać. A mówię, fajnie. Mówię, ale jak to? Ty słuchaj, tylko wiesz co, nie za bardzo mam ci go jak przywieźć, więc wynajmam taką firmę, więc słuchaj, będziesz o 15 w domu, godzina miłosierdzia, zmów koronkę za mnie i panowie przywiozą rowerek. A ja, dobrze, dziękuję. Ja mówię, Kądziu, mamy rower. Tak, mamy rower. Iśka, ty to zawsze. Nie, no na pewno nie. Mamy rower? Naprawdę? Serio? No
i... Wracam samochodem do domu, do parkingu. O, witam sąsiada. Co tam? No i od razu do słodka.
Znowu zaczął pedałować sąsiad na rowerze i jeszcze minął się Konat z tymi koforkami, którzy, wiecie, tam w czterech przynieśli jeden rower, jeden koszyk, jeden rower. Ja mówię, dzień dobry, panowie. Taki pozłacany, bo to taka obstawa. Nie, nie, tutaj, żeby pani wszystko miała, tylko pani kazała przekazać. Tu są przerzutki, tu ma pani jeszcze taką zapinkę do niego, tu jeszcze tam coś dorzuciła dla dzieci, a dzieci, o, słodyczy, jeszcze napchała słodyczy do tego koszyka. Mówię, amen, dzięki ci, Panie Jezu. I wiecie, dużo mamy różnych takich historii, ale u nas też tak uczymy się też tego, takiej wdzięczności Panu Bogu naprawdę każdego dnia za wszystko. U nas w domu jest taki punkt przepakowy, to znaczy ciągle coś pakujemy.
Terminal, wiecie, jak w Szczecinie przeładunkowiec sprzeża kontener, zostawia u nas rzeczy, jakieś tam, ja to próbuję jakoś ulokować, umieścić, żeby można było przejść, po czym pakujemy i przesyłamy dalej.
Tak, już z kurierem jesteśmy na ty. Kiedyś kurier przychodzi, a tam kilka paczek, wiecie, takie paczki. Panie, dużo Pan tego jeszcze będzie woził?
Ja mam taką samą nadzieję jak Pan, że nie. To naprawdę, to już jest...
Tak, ale naprawdę dziękuję i uwielbiam Pana Boga w moim mężu, że on naprawdę... Ja tylko przyciągam jego imię Kądziu, a Konat komu, ile, gdzie, co zawieść. Tak, ale widzimy w tym też wielką łaskę i też widzimy, jak nasze dzieciaki uczą się też wdzięczności i tego też, żeby się obdarowywać i dzielić innymi, więc mamy tylko tyle ciuchów, ile potrzebujemy, a jak coś potrzebujemy, to naprawdę Pan Bóg nas tym obdarowuje i to jest coś niesamowitego.
Zwłaszcza co mówiło słowo z tych rekolekcji, tak to skromnie się, ten skromnie będzie zbierał, kto obficie, ten obficie będzie zbierał, że za tym idzie łaska, że czasem mamy taki lęk, no jak, jeśli komuś dam, no to ja nie będę miał. Ja z tym mocno się zmagam, tak? Ja, to moja żona to... Wiecie, my oddajemy dziesięcinę, staramy się, żeby każdego miesiąca oddać tę dziesięcinę, tylko mam taki problem z moją kochaną żoną, że ona już oddaje dziesięcinę pół roku z wyprzedzeniem, tak? Mówię, skarbeczko, ale już w tym miesiącu, w przyszłym i z kolejnego też oddaliśmy dziesięcinę. No to weź, to tak do przodu byśmy trochę dali, bo tutaj spotkałem jakąś panią...
Ja to jałmużnę już oddać.
Tak, więc jakby trzymamy się ustawowo do tych 10%, a później to ile już... ile czujemy, ile widzimy. Wiecie, bo jest we mnie taki lęk jako taty, jako męża, że, no, że ja muszę troszczyć się o finanse mojej rodziny, tak? A nuż, no, że wszystkim dam, a okaże się później, że nam zabraknie i wtedy będzie problem. Wiecie, i często Pan Bóg mnie wtedy zawstydza. O, Konradku, no, ty się bałeś, że ja się o ciebie nie zatroszczę, tak? Ty liczysz te włosy na swojej głowie, a ty nawet nie wiesz, ile masz wspaniałości, ile masz szczęścia. Masz taką dobrą żonę. No, o co ty się martwisz?
No,
no właśnie,
no, jak rozdaję, ostatnio dla biednych zapakowałam gacie Kądzika, Konrad. Iśka, to były moje ulubione. Mówię, miały dziurę. Nie miały. Jeszcze bym w nich pochodził. No dobrze, kupimy kolejne w Lidu. Ale co wam chcę powiedzieć, mamy też naprawdę takie doświadczenie, chcę wam o tym powiedzieć, bo czasem właśnie może tak być, że masz z tym taki problem, a ja widzę, jak my kobietom możemy dać uśmiech, radość, powiedzieć, że dobrze wyglądasz. Czy jesteś w stanie powiedzieć kobiecie jakiś komplement? Nie? To właśnie to jest ta miłość też do siebie. Pracuję w gabinecie, ja w ogóle, wiecie, tu połowę przyjmę osób za darmo, tu w ogóle nagotuję kotletów. Kiedyś zebrałam ostatnie jajka do domu, Konat dzwoni, że chce zrobić dzieciom naleśniki. Ja zebrałam dla pani, bo ona miała depresję. Konat, Isia, nie komentuje tego. No i wiecie co, miałam kiedyś też taką pacjentkę, bardzo trudna w ogóle też taka sytuacja. No i miałam taki bardzo ładny płaszcz. I ona wychodząc mówi, o pani, go ma pani piękny płaszcz. Ja mówię, tak, podoba ci się? To weź. A ona, no ale jak, nie. Ja mówię, tak, weź, proszę. Nie? I wróciłam do domu bez płaszcza, bez tam jeszcze...
Bez jajek, no. Już ten płaszcz bym odżałował, ale te jajka...
Tak,
no.
Wiecie, bez płaszcza, bez jajek, no i tam bez perfum, które też tam dałam. I wiecie, i wchodzę do domu, zmarznięta Konat, Isia. Ja rozumiem, że ty zawsze powiesz Jezus, łaska, ale dla mnie to już jest głupota. Ja w ogóle przypominam ci, że za 2 dni prowadzisz rekolekcję dla kobiet. Ciekawe, w czym panienka pojedzie. Ja mówię, coś wymyślę, coś założę, bez przesady, nie? A nie miałam się w co ubrać. Se myślę, dobra, Panie Boże.
Muszę mu pokazać, dawaj.
Pokłóciliśmy się, se myślę, obrażona żona, co on mi tu będzie gadał. Jezus mi kazał dać, to dałam, a teraz Panie Boże, weź coś wymyśl, nie? Ale wyobraźcie sobie, że naprawdę jeden dzień nic się nie dzieje. Dzień rekolekcji, wyjeżdżam głosić naprawdę dużą konferencję dla kobiet, tam panie takie przyjeżdżają, sobie myślę, co ja założę na ten garb, ale myślę, dobra, może jakąś kądzika, bluzę. No ale słuchajcie, kurier dzwoni. No, że tutaj na Fundację Sterna Miłość, ja mówię, wie pan co, ale ja nie jesteśmy w siedzibie Fundacji, pan by to przekierował na Myśliborską, no jakaś tam paczka. Ja mówię, no dobra, to panie, przywiezie pan na Myśliborską? No przywiozę. I wyobraźcie sobie, to było coś niesamowitego. Otwieram tą paczkę. A tam nie dość, że perfumy, które dostałam, jeszcze większe. te, które ja używam, to słuchajcie, wyjmuję płaszcz za 1500 zł z jakiegoś kurcze puszku, którego w ogóle wiecie, z super firmy Ochnik, mój rozmiar i w ogóle. No i oczywiście zaczynam płakać, a Konrad, no idźmy w tą łaskę. I wiecie, przymierzam ten płaszcz.
Tak, ja panu właśnie zastydzam.
Tak, i wiecie, ja sobie myślę, ja nie jestem godna, ja bym na ten tyłek założyła cokolwiek. Ale Bóg po prostu mnie tak zawstydził, wiecie, tym płaszczem. Ja po prostu, to było coś niesamowitego. I w ogóle dzwonię, wiecie, na ten numer, nie dlaczego. A pani mówi, że spokojnie, że ją na to stać. I że po prostu na modlitwie Bóg jej pokazał, że ma mi kupić płaszcz. Mówię, proszę panią, ale dlaczego te perfumy? To są perfumy, których ja używam, które ja 2 dni temu oddałam całą fiolkę komuś innym. Ona mówi, nie wiem. Weszłam do Douglasa, do drogerii, te Brilliant Crystal Versace, największą butelkę, zapakowałam. Nie? I wiecie co? Mnie to tak wzruszyło i sobie myślę, ty pani naprawdę jesteś dobry. Nie? I nie mówię teraz tego, że wszyscy rozdamy teraz płaszcze i majtki. Nie, nie, nie róbcie tego. Ale amen.
No czemu nie?
Jeśli tak poczujecie takie natchnienie. Ale chcę wam pokazać, że czasem trzeba powiedzieć, że Panie Boże, ja ci to oddaję. Nie? Że ty to prowadź. Że my nie jesteśmy z tego świata. My nie potrzebujemy tych wielu rzeczy. A Bóg i tak nas zawstydzi w swojej miłości.
I Bóg wiecie, nas... I to jest... przepraszam cię, przerwę, kochanie. To jest właśnie to ryzyko, które musimy podjąć. Że to nie jest tak, że Pan Bóg da nam 2 płaszcze, no to wtedy ten, co już jest zużyty, oddajemy. To jest pewne ryzyko, które my podejmujemy. I to nie jest tak, że 1:1, że ty oddasz płaszcz, bo ty wiesz, że Pan Bóg ci odda 2. Że często jest tak, że ty oddajesz w imię miłości, niczego w zamian nie oczekujesz. To jest wtedy ten dar miłości, tego, czego się uczymy. I Pan Bóg nas jakby czasem nas może też sprawdzić, czy my faktycznie to z miłości robimy. Może nawet nie chodzi o ten płaszcz, ale jakiś gest po prostu coś wykonujemy. Czy faktycznie nie chcemy nic w zamian. I wiecie, i to jest cały czas droga, że my tego się uczymy. To my mówiąc, że nie ma się 100% skuteczności, mówimy też o sobie. To też nie jest tak, że my zawsze wszystko chętnie oddamy, podzielimy się, też pójdziemy za tą
natchnieniem,
przez co się zastanawiamy. A może powinniśmy to zrobić, tak? I tak się bijemy z myślami, no ale no i tak próbujemy jakoś się tłumaczyć, wiecie. To jest pewne wyzwanie, tak? To jest pewien trud. Ale nie mamy się skupić na tym, co nam nie wyszło. Ale na tym, że znowu możemy spróbować, znowu możemy podjąć tą decyzję, że chcę spróbować, że chcę zaryzykować, Panie Boże, że ja dla Ciebie mogę stracić, ja nie muszę nic zyskać, dla Ciebie mogę stracić swój czas, swoje umiejętności, którymi mogę coś komuś pomóc, swoje może jakieś finanse, że może Ty nie pomnożysz mi w tym momencie moich finansów, może będę przez pewien czas gorzej finansowo stał, że będę miał więcej trudności, może będę musiał kupić sobie mniej jedzenia albo coś inne, tak? Ale to też zobaczcie, to jest droga naszej miłości, że możemy wzrastać, że czegoś sobie odmawiając, coś robiąc, co wymaga od nas trudu. I to jest coś pięknego, żebyśmy się właśnie nie bali za tym pójść. My mamy mnóstwo takich, wiecie, przykładów, takich, staraliśmy sobie wypisać różne takie historie. Najwięcej nam przychodziło z wczoraj, przedwczoraj i sprzed kilku dni. Tak zastanawialiśmy, ostatni raz byliśmy u was tutaj w grudniu 3 lata temu. I zaczęliśmy sobie wypisać, co się wydarzyło w naszym życiu. Naprawdę było tego dużo. I przyszła taka wdzięczność, że Boże, że Ty naprawdę nas kochasz, że naprawdę niczego nam nie brakuje, że to jest coś niesamowitego, że człowiek czasem w codzienności zapomina o tych wszystkich wspaniałych rzeczach. Że no było, no ktoś dał mi 100, no fajnie, no rodzice mi dorzucili do czynszu, no coś tam się, no dobra, tak. A ponieważ usiądzie i zacznie sobie nawet, wiecie, tak po prostu statystycznie wypisywać, zaczyna się łapać za głowę, ile tego jest. Jak Pan Bóg działa w nieprzewidywalny sposób. Często my zapominamy o tej wdzięczności, bo właśnie ta wdzięczność powoduje, że nasze serce się rozszerza, że jest więcej miejsca na miłość, którą możemy się dzielić. Więc warto czasem zrobić sobie takie podsumowanie, ile rzeczy wspaniałych rzeczy wydarzyło się w moim życiu. I czasem pojawiły się trudne rzeczy, ale zaraz za tym pojawiło się coś dobrego. Spóźniłem się na autobus, to nie wiem, jechałem na jakieś ważne spotkanie, ale okazało się, że na tym przystanku mogłem komuś pomóc. Może to mnie przed czymś uratowało. Może wiele rzeczy jeszcze nie wiem, co się mogło wydarzyć, a co się nie wydarzyło. Ale to jest właśnie te pójście za Panem Bogiem, że Panie Boże, Ty wiesz lepiej. Wiecie, to jest ogromna łaska, ale my dążymy do tego, żeby cały czas chodzić w obecności Pana Boga. To jest ogromna łaska nawet nie wszystkich świętych, że oni zdali sobie sprawę z obecności Pana Boga, że Pan Bóg tutaj jest, że nie jest tutaj schowany za ścianą w kaplicy, w tabernakulum, że On tutaj jest, że jest obecny, że nie jest w naszym życiu tylko wtedy, kiedy się modlimy, kiedy adorujemy, kiedy robimy jakieś takie rzeczy ewangelizacyjne. On cały czas jest. Kiedy śpimy, kiedy jemy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy szczęśliwi, Boża obecność wypełnia miejsce, w którym jesteśmy, bo my jesteśmy Jego dziećmi. W nas jest Boża obecność. Czasem warto sobie to przypomnieć, nawet wyryć sobie gdzieś, wypisać na kartce, nad biurkiem, w samochodzie, na kierownicy. Masz zatrąbić to, po prostu zobaczyć, że Bóg tu jest. I darować temu biednemu kierowcy, który ci zajechał drogę. Żeby uwielbić Go za to, że On jest obecny w twoim życiu. To, że cały czas nie doświadczamy Jego obecności, to nie znaczy, że Go nie ma. On w cichości i w pokorze jest przy nas. Zobaczcie, jaka miłość, jaki Bóg jest pełen pokory. Bo czym jest prawdziwa miłość? Że ten większy zmniejsza się do poziomu tego mniejszego. Nigdy na odwrót. To jest właśnie miłość. I Bóg w swojej pokorze, On zniża się do naszego poziomu. On jest godny chwały. On jest godny swojego majestatu. A On mimo wszystko w tej miłości zniża się do nas. On chce być od nas zależny. Że On oddał siebie nas na Świętym Sakramencie, w Komunii Świętej. On chce, żebyśmy czuć taką zależność. I też jest ogromnie ubogi. Ubogi to nie znaczy, że nic nie ma, bo jest pełen miłości, czyli ma wszystko. Ale ubogi, że On bez nas nie będzie w pełni szczęśliwy. Wiecie, to są słowa, które do mnie... Ostatnio właśnie byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo ciężko do mnie to przychodziło. Jak to Bóg bez mnie nie będzie szczęśliwy? Przecież On jest pełnią. Ale ja właśnie jestem tą jedną owieczką. Każdy z nas jest tą jedną owieczką. Pan Bóg zostawia wszystkich, bo wie, że bez ciebie nie będzie szczęśliwy. Bo wie, że bez ciebie niebo nie będzie pełne. I On tak nas ukochał. I kiedy zdamy sobie z tego sprawę, kiedy poprosimy o łaskę, że On, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, to mogę wam o tym zaświadczyć, że wiele problemów po prostu odchodzi. Bo wie, że to nie ma takiego znaczenia. Że sens jest w Bogu. I ta wdzięczność, to uwielbienie bardzo w tym pomaga, żeby przypominać sobie o obecności Boga w naszym życiu.
Tak, i mieliśmy takie trudne doświadczenie. Rok temu byliśmy na Gorzyszynie, prawie 3 lata temu nie dojechaliśmy na rekolekcję, bo złamałam rękę. I wiecie, to była bardzo trudna sytuacja w naszym domu, ponieważ Konrad był wtedy z dzieciakami w szpitalu. Nasze dzieci dostają lek co 4 miesiące. Był na podaniu leku.
Sterenium i uziem.
Sterenium i uziem. Ja miałam takiego malutkiego guciuńka półrocznego w domu i tadziczka. Oczywiście zostałam z dziećmi w domu, jeszcze przyjechali znajomi, więc ja nagotowałam dla nich kotletów i oni już wyszli i chciałam, słuchajcie, wrzucić garnek na górę. I wrzucając ten garnek, spadłam z takiego wysokiego stołka, obudziłam się już zalana krwią, ręka w ogóle w drugą stronę, Gucio w bujaczku i Tadzio zapłakany nade mną. Że ja w ogóle się obudziłam, to był w ogóle, myślę, że jakaś jedna wielka łaska. I wiecie, taka przerażona, doczołgałam się po prostu do telefonu i tylko tam ledwo mówiąc, powiedziałam Konradowi, że miałam wypadek, ale że w ogóle zrobiło mi się tak słabo, więc Konrad nie wiedział, czy mam zamknięte drzwi, do kogo dzwonić i tak dalej. Jakby skracając tą tę sytuację, przyjechała do mnie siostra cioteczna, zapakowała mnie na SOR z tymi dziećmi, z tym Guciem, który bardzo płakał, no noworodeczkiem. Ja jeszcze w ogóle byłam w połogu, więc to on miał w ogóle jakieś 2 miesiące. Tadzio, który bardzo był przerażony całą tą sytuacją, więc też płakał. I widzicie, jak to jest na SOR-ze. Stoisz po numerek, jakaś pani, a ja tu już tu 5 godzin jestem. I słuchajcie, tak niedobrze, słabo, ta ręka w drugą stronę, tu krew z nosa, tu w ogóle. Mówię, nie, no ja w ogóle idę do tego okienka. Ona mówi, a pani tylko ze złamaną ręką, o tutaj nie stan zagrożenia, nie, a to zielone. Ja myślę, patrzę, to z 12 godzin czekania. Mówię, no nie dam rady. Dzwonię do Konrada, mówię, że taka sytuacja, że ta siostra z tymi dziećmi na zewnątrz, żeby dzwonił, chociaż na kamerkę się z nimi połączył. Te dzieci w szpitalu, więc Tereska z Józiem, widząc na kamerce, co się dzieje, że tam ci płaczą, więc oni płaczą,
Konrad płacze,
wszyscy płaczą, jesteś, ja z tą ręką, mówię, zaraz też się tu popłaczę, no to mówię, fajnie, Panie Boże, dzwonimy do wszystkich, nikt nie może przyjechać, mój tata, że gdzieś tam jest, Konrada tata, że coś tam, Konrad mówi, Isia, no nie zostawię 2 dzieci teraz na oddziale, nie dam rady do ciebie przyjechać, ta siostra, Isia, ja nigdy nie miałam dzieci, co tu robić, o nie, tam wiedziałam, nie, no fajnie, Panie Jezu, taki dobry czas, mówię, łaski. No i podchodzę jeszcze raz do tego okienka, mówię, Pani kochana, ja tu zaraz zemdleję, mam noworodka, proszę Panią, tutaj każdy mdleje. Spokojnie, proszę sobie usiąść i poczekać. Jakaś Pani mówiłam, to tak właśnie jest na tym sorze. Do rana poczekamy, przyjmą Panią. A sobie myślę, kobito, do rana to ja tutaj zejdę. Mówię, nic z tego. jeszcze raz podbijam do tego okienka, mówię, proszę panią, ale ja naprawdę źle się czuję. Dobra, weźcie jakaś wariatka, weźcie ją, przyjmijcie coś tam. Jakiś pielęgniarz. Pani, może zmienimy ten, może ciśnienie pani zmierzymy. Ja mówię, pani kochany, mam rękę w drugą stronę, co mi po ciśnieniu? A on, dobra, weźcie ją, dajcie jej coś na uspokojenie. Ja mówię, nie, no zwariuję. Ja mówię, Konrad, no co za, w ogóle...
O tych wszystkich szczegółach mi nie opowiadałaś.
No, niektórych. No i słuchajcie, i siedzę i naprawdę, wiecie, zrobiło mi się już słabo. I widzę to też cierpienie tych dzieciaków, nie? Sobie myślę, Panie Boże, no nie. I modlę się, tak, tak, odsyłają mnie z tym numerkiem, tu kogoś w karetce przywieźli, tu jakiś pan, tu jakaś pani, o, boli mnie kostka, kiedy, od kiedy panią boli? 2 tygodnie, no to nie na SOR, a ona mówi, ale to ja poczekam, zielony numerek za tą panią, ja mówię, nie, najgorzej. I słuchajcie, no i modlę się i Konrad mówi, Isia, no ciężka sytuacja, ta siostra nie może uspokoić tych dzieci i powiem wam, że takie cierpienie usiada, myślę, Boże, czy ty widzisz tą sytuację i w ogóle? No i nagle Grzybowska, ja mówię, o, podrywam się, to ja, no i jakiś taki lekarz, ja mówię, panie doktorze, bo ja muszę coś tam, a on... Isia Grzybowska, żona Kądzika, grzybki familii, znam was, zmiłujcie się. A on mówi, o Boże, mordka. On szybko, na wózek, tą panią przodem, ona tu jest ważna, coś tam. On mówi, przepraszam, przepraszam, do ordynatora. O matko, jaka złamana, trzeba operować. On mówi, pani, nie mam czasu na operację. A, no wiem, 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 dobrze wiem, wy macie... Wy macie SMA, tak, dzieci, mąż ten, dobra, pani ma noworodka, dobrze. Panie ordynatorze, na dół, tutaj trzeba panią zbadać. No ten ordynator, nie, no, no trzeba, no słuchajcie, no trzeba to zrobić. No i wiecie, ten, nie? No dobra, to ten pierścionek, rozetnijcie. Ja mówię, jak to nie, za 500 zł od męża, nie dam rady, nie, 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 proszę. On, dobra, Heniek. Przychodzi Heniek z wąsem, myślę, o nie. A Heniek taki, pani usiądzie tutaj na tym krześle. Niektórzy tutaj z tego schodzą, ale spoko, pani to nie grozi. Ja mówię, a Heniek, ja mówię, tylko pan nie pluje. On, nie, tutaj pani na wilże. I wiecie, ten Heniek się tak zaparł, a ja mówię, nie, nie. I wiecie, tak mi pociągnął, ja tam odleciałam. Zdjęli mi pierścionek, więc pierścionek uratowany. No i ten ordynator, no najlepiej byłoby tą rękę złożyć. No ale jak pani nie może operacji, bo pani zaraz musi wyjść, no to co? A oni, no to na żywca ją. A ja, jak na żywca? Ja mówię, Konrad, oni na żywca chcą. Isia, no wola Boża, poddajmy się temu. Ja sobie myślę, najgorzej. No i słuchajcie, nie, to nie było wtedy takie śmieszne. No i znowu przychodzi Heniek. Heniek, ty ją trzymaj, my tu damy zastrzyk. Pani się nie denerwuje. Ja myślę, nie, ale wiecie, miałam tą perspektywę, że ten Gutek biedny tam no, jest, płacze i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę, no wzięli mnie na żywca. Tam mi ją nastawili, zrobili mi ten gips. I słuchajcie, gdyby nie ten lekarz, on mnie wziął na wózek, on wszystkich po prostu ominął, tutaj ta pani szybko zrobił mi wypis i mówi, pani idzie już do samochodu, ja pani przyniosę ten wypis. Słuchajcie, oni mnie obrobili dosłownie w godzinę i on mówi, wie pani, on się ze mną żegna i mówi, Bóg jest dobry, nie? Bóg jest dobry. Ja z żoną słuchamy tego właśnie do przodu, też kocham żonę. No to pani tam pozdrowi Kodzika. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, te pielęgniarki. Heniek, więc pełna ewangelizacja, ale patrzcie.
To ja tylko jeszcze dokończę tą historię, że to miało być złożenie, żeby za tydzień, za dwa przyjść na operację, tak? Żeby to było takie tymczasowe rozwiązanie, tylko żeby miarę nastawić, żeby dalej nie puchła, a Isia miała się później, jak już wrócę na spokojnie do domu, to miała zgłosić się na operację, po czym po tygodniu czy tam po półtora przyjmę prześwietlenie i okazuje się, że wszystko jest idealnie, tak? Że idealnie wskoczyła ręka tak, jak miała wskoczyć, że operacja nie jest potrzebna, więc to też takie niesamowite działanie Pana Boga. Gdzie Pan Bóg właśnie, no teraz fajnie się opowiada tą historię, naprawdę jak słucham mojej żony, to takie ciekawe historie, tam parę wątków nie znałem, tutaj się dowiedziałem ciekawych historii.
Ale nie, naprawdę leżałam przez 2 tygodnie, byłam taka słaba, nie mogłam mówić i w ogóle, ale to był taki też czas łaski, nie? Widzieliśmy, że Pan Bóg był w tej sytuacji i jak ten lekarz tak otworzył oczy, mówi, znam, grzybki familia, was słuchałem, Bóg jest dobry, nie? I co myślę właśnie, nie? Że może czasem jesteś tą jedyną Ewangelią, że ktoś się uśmiechnie, że ktoś powie, że Bóg jest dobry, że ja w tym jestem w tym cierpieniu. Oczywiście to było dla nas trudne i tak dalej, ale Bóg z każdej trudności potrafi wyprowadzić coś pięknego.
Krótka narada rodzinna. I kochani, Pan Bóg może działać w bardzo różny sposób. Myślę, że wy też mogliście tutaj stanąć i zaświadczyć, jak Pan Bóg działa niesamowicie. Mamy też taką jedną historię, chcieliśmy się... Jeden mój przyjaciel mnie namówił, żebym ją opowiedział, żebym zaświadczył o Bożej miłości. Dwa tygodnie temu dostaliśmy taki prezent. Dostaliśmy zaproszenie na rekolekcję na tabor do Rzeszowa prowadzony przez ojca Johna Baszabore. Nie jako właśnie prelegenci, jako działający, tylko ci, którzy mogą przyjechać u stóp pana słuchać, karmić się i wzrastać. I wiecie, bardzo długo czekaliśmy na ten moment. Już dogadaliśmy opiekę do dzieci, że ma moja kochana mamusia.
Mama przyjęła dzieci, więc...
Działam, więc mówimy, taka też randka, że pojedziemy razem, że będziemy tylko we dwoje i tutaj będziemy i duchowo wzrastać, ale też tak nasza racja będzie wzrastać. No przyjeżdżamy, wiecie, oczywiście wszystko co do godziny było dograne, tam też miał być szpital, ale później okazało się, że musieliśmy wszystko przesuwać, dużo takiego stresu, no ale udało się, dojechaliśmy na noc na te rekolekcje. To był wtorek wieczór, no i rekolekcje miały trwać jeszcze środę i czwartek. No i wstajemy rano w środę i się mówi, że jest jej niedobrze. Że jest jej niedobrze, że będzie wymiotować i jak powiedziała, tak zrobiła.
Fajnie, czujecie się, ja się czuję już jak w rodzinie, wszystko już o mnie wiecie. Fajnie.
I że mówi, że nie, że coś się złapało, jakiś wirus, że ona nie da rady, że po prostu, że ja mówię, nie no Panie Boże, no tyle czekaliśmy na te rekolekcje, no taka historia, no i wiecie, aula nabita ludźmi, tutaj to po prostu, wiecie, tutaj krzesło wszędzie postawione, już 3 dni wcześniej babcie napisały, zajęte, pani Krystyna i tak dalej, i tak dalej. Nam też zarezerwowali miejsca, ja idę na tą aulę, no mamy takie, tam tabor nam zrobił, że VIP, że jesteśmy VIP, że siedzimy, no i siedzę sam, a tu obok wolne miejsce, no mogę usiąść, nie przepraszam, bo to moja żona, no teraz nie da radę tą konferencję, ale no, na pewno wstanie, tak? I wiecie, co konferencji szedłem do niej się nie jest jeszcze gorzej. Ja mówię, nie dam rady, naprawdę jest źle.
No taki rotawirus, no nic, wędka totalnie.
Ja mówię, Panie Boże, jesteśmy na rekolekcjach charyzmatycznych, muszę zacząć działać, tak? I wiecie, tak modlę się, Panie Boże, tak Cię proszę, żebyś tutaj uzdrowił moją żonę, tak Cię bardzo proszę, bardzo. Tutaj ciężko mi samemu siedzieć, żeby ona tak przyszła. Idę na konferencję, no nic, no nie działa, no znowu wracam, no trochę głośniej teraz, mówię, Panie Boże, no tak, no żebyś tak, no wejrzał na swoją służebnicę, no tak, żeby się uzdrowił tutaj, już nie dla
wiesz,
mnie.
Mi jest tak niedobrze, a ten mnie tak dociska, my Konrad, że, chyba nie dam rady, myślę lepiej Ci, aby nie, coraz gorzej.
Że to dla niej, tak wiecie, i w końcu mówię, dobra, zamiast pójść na kolejną konferencję, bo znowu będę się tłumaczył, dlaczego jest wolne miejsca, a nikt nie może tu usiąść, poszedłem na adorację, tam jest adoracja wieczysta, adoracja i tak modlę się i tak było kilka osób i tak się modlę po cichu. Nagle wszyscy wyszli i mówię, o dobra, to teraz z tym sam, to Panie Boże, tak głośniej się pomodlę. I nagle do mnie dotarło, że właśnie, że było we mnie dużo takiego lęku, że się bałem, że głośno to wypowiedzieć. Tak sobie myślę, że Panie Jezu, Ty mnie słyszysz, ale czy ten zły duch tej choroby mnie usłyszał, bo ja tak po cichu, wiecie, tak pełen wątpliwości i tak, wiecie, przed tym Najświętszym Sakramentem sam na sam mówię, nie Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś dobry, że jesteś wszechmogący, że Ty już pokonałeś wszelką chorobę. O nie, idę się rozprawić, tak, nie w moje imię, ale w Twoje imię. Przychodzę do Isi, nakładam ręce.
Dobrze, że nie nogi, bo już...
Mówię, Panie Boże, i tak wiecie, z pełną mocą mówię, w Twoje imię, Ty już uzdrowiłeś moją żonę, niech objawi się Twoja chwała, Twoja moc, niech się zadzieje, niech ten zły duch tej choroby, niech odejdzie, niech się dzieje Twoja chwała, Twoje imię. No nic się nie wydarzyło, poszedłem jeszcze w międzyczasie na obiad, okazało się, że też dostałem pismo ogromnego zaszczytu, bo jedliśmy obiad w takim bardzo wąskim gronie, gdzieś był też ojciec John Baszabora, no i tutaj ojciec Daniel, dyrektor taboru nas przedstawia, że to jest takie małżeństwo, które głosi, jeździ, no i ojciec John pyta się, gdzie moja żona jest, ja mówię, no, że źle się czuję, że jest chora. A on mówi, no to przyprowadź ją do nas, to się nad nią pomyli. A ja mówię, że nie, bo już się nad nią modliłem, tak, już nie ma takiej potrzeby.
Mówcie do mnie, John, co ty, John, myślisz, że co?
Wiecie, ja nie miałem takiego zamiaru, żeby jakiś urać, no ale dlaczego ja się modliłem, miał nie zadziałać, a on miał pomodlić się, miał od razu zadziałać?
Daniel później to opowiada, mówi, Kona to tam z grubej rury, ja się modliłem, co ty tutaj robisz?
Wiecie, wracam z zupą, żeby coś zadanie, że źle się czuję w ogóle. No dobra, no to Panie Boże, ja ci to daję. I taki już zrezygnowany, Panie Boże, ja Ci to daję, ufam tak jak potrafię. Minęła jedna konferencja i msza. I trwa msza i nagle patrzę, a tu stoi moja żona, tak pięknie ubrana, tak uśmiechnięta, taka pełna życia, wiecie, wtedy to należała gdętka, a tu nagle taka uśmiechnięta, witaj Kąciu. Mówię, Boże, jak cudownie, naprawdę. A sam sam byłem takim, wiecie, aż łzy zaczął myśleć, że Bóg jest wierny swoim słowom. Że w tej mojej niewierze on też zadziałał, w takim zaufaniu. I tak jeszcze, wiecie, zadziałał się cud, bo po prostu jakby ręką odjął, że później byliśmy razem na każdej konferencji, na tej cudownej wieczornej modlitwie. Musimy być razem, później wróciliśmy do domu. Wiecie, u nas wygląda to tak, rotawirus, że jak pierwszy łapie, to po kolei każdego sieka, tak? To jest po prostu standard, tak? Że pierwszy ma najłatwiej, ostatni ma najgorzej, bo zbiera wszystko ze swoją siłą. No i wracamy do tego domu, ale tak minął jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Nikt nie choruje. Kurczę, Panie Boże. No zadał się cud, naprawdę zadał się cud. I to było niesamowite, wiecie. I często tak jest, że my czasem boimy się coś powiedzieć, boimy się zaświadczyć. I wiecie, to też nie chodzi teraz, żebyśmy... Możemy tak robić, że pójść i głosić i w imię Jezusa Chrystusa będą działy się cuda. Ale czasem właśnie w cichości Twojego domu, w cichości Twojego małżeństwa, Twojego rodzicielstwa, Twojej rodziny mogą dziać się cuda. Może nie takie spektakularne, że komuś, nie wiem, odrasta noga albo coś innego się dzieje, ale te drobne cuda, które mają tą samą wartość, gdyby działo się coś spektakularnego. Bo Bóg jest obecny, Bóg jest dobry, Bóg chce działać, Bóg jest pełen miłości. Długo moglibyśmy gadać, prawda, Skarbie? Mamy jeszcze trochę wypisanych tych niesamowitych historii, które Pan Bóg działa, ale myślę, że tyle wystarczy. Chcielibyśmy właśnie Wam to przedstawić, że Bóg jest dobry, bardzo Was kocha, bardzo się cieszę, że tu jesteście, że nasze dzieci kochane już tutaj są. O.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.